Kampania społeczna Radia Gdańsk.
Jestem Klaudia, mam 15 lat. Wydawało mi się, że jestem tłusta i obleśna. Postanowiłam schudnąć, ale nie mogłam. Ciągle ważyłam tyle samo, aż w końcu przestałam jeść. Jak musiałam zjeść, to potem godzinę wisiałam nad kiblem. Schudłam prawie 20 kilo. Kiedyś zemdlałam na WF-ie, bo nie miałam siły biegać. Trafiłam do szpitala, teraz mnie leczą. Ale mi się nie chce żyć. Jeśli znów przytyję, to nie wiem, co zrobię.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Audycja Mamo, Tato, Ratuj. W każdą środę po 18.
Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. Witam w programie o wychowaniu młodzieży i relacjach rodzinnych. Dziś rozmawiać będziemy o sytuacji rodzin wychowujących dzieci przewlekle chore i mające zaburzenia rozwojowe. W studiu gości pani Joanna Cichocka, mama dwójki nastolatków.
Dzień dobry.
Syna autystycznego, tak, 17-letniego i córki młodszej, starszej?
Córka ma 16 lat.
I pan Andrzej Stawicki, prezes Fundacji Żyć z Pompą. Dobry wieczór.
Dobry.
Pani Joanno, jak autyzm u pani syna wpłynął na relacje w waszym domu, na relacje między panią a dziećmi i między dziećmi między sobą?
No jak wiadomo, ten rodzaj zaburzenia, ta niepełnosprawność wpływa na wszystkich członków rodziny. Niezwykle ważnym jest w tej chwili, w okresie, kiedy dzieci dojrzewają, niezwykle jest to trudny czas, burzliwy z uwagi na to,
Są emocje, tak?
Oczywiście szereg emocji z uwagi na to, że towarzyszą temu różne nastroje, różne sytuacje.
Tak jak w każdym domu, gdzie są nastolatkowie, prawda? Bo nastolatki to mają to do siebie, że reagują bardzo emocjonalnie i tak dalej. A jak dzieci między sobą? Jakie są relacje między nimi? Oni się dogadują jakoś, czy jest problem wieczny?
Bywa różnie, natomiast jako rodzic, który ma za zadanie i sprostanie i oczekiwaniom i tutaj jakby wsparciem jednego dziecka i drugiego, to jestem postawiona niejednokrotnie w trudnych sytuacjach. Natomiast wspieram jedno z dzieci, to, które wymaga większego wsparcia, tak, czyli syn i w tej chwili córka. Obydwoje przechodzą okres dojrzewania z uwagi na to, że są w podobnym wieku.
Jak ten okres dojrzewania przebiega u dziecka z taką dysfunkcją jak u pani syna, czyli z autyzmem? To jest inaczej niż u dziecka zdrowego?
Myślę, że podobnie. Natomiast kwestia, w jaki sposób on rozumuje i postrzega świat i to, czym dla niego jest to dojrzewanie. Jest to nierozumienie tej zmiany. Zmienia się jego ciało, zmienia się on, zmienia się głos, postrzeganie świata.
A wiadomo, że dzieci autystyczne zmian nie lubią za bardzo, prawda? I to jest ciężka pewnie sytuacja dla całej rodziny.
Jest ciężka sytuacja dla niego również, bo musi się odnaleźć w nowej sytuacji. Urósł. Jest duży w tej chwili oczekiwania, postrzeganie jego zachowań jest przez społeczeństwo różnie traktowane. Co właśnie tutaj też wchodzi na... Co też ma znaczenie dla córki, tak? Dlatego, że jest jej trudniej przed rówieśnikami. Bywa, że odczuwa wstyd, lęk przed tym, jak potraktują...
Zachowa się jej brat.
Jak zachowa się jej brat. Jego zachowania bywają różne, czasami nieprzewidywalne, nieadekwatne do sytuacji. No, wiele emocji temu towarzyszy na co dzień i nie ukrywam, że jako rodzic muszę być uważna i czujna w tym, w jaki sposób Nicole wspierać w tym i pokazywać jej, że to, że jej brat jest niepełnosprawny, nie jest jakby końcem świata, tak? Że on też ma prawo do tego, żeby być inny, bo każdy z nas jest inny.
Dokładnie. Czy życie w rodzinie z dzieckiem przewlekle chorym to jest taka całodobowa opieka? Życie się kręci 24 na dobę wokół tego dziecka, panie Andrzeju. Jak to wygląda tak naprawdę?
Pewnie tak. To sam z doświadczenia mogę potwierdzić, że tak jest własnego choroby swojego dziecka. Ja powiem tak, że 24 na dobę i może nawet więcej, bo jakby nie dość, że pracujemy nad tym wszystkim, o czym Asia powiedziała, że dziecko rozwija się normalnie właściwie. Znaczy te wszystkie kwestie dojrzałości, one przychodzą, a niekoniecznie jesteśmy na to przygotowani, a jednocześnie cały czas pracujemy jako specjaliści nad tym, co dotknęło dziecko, czyli jakąś chorobą, która towarzyszy stale temu dziecku. No i myślę, że to Mamo, Tato, Ratuj jest jak najbardziej trafionym tytułem też do pomocy dzieciom przewlekle chorym. I Myślę, że nie tylko mamo, tato, ratuj. Bo ja
też babciu ratuj, prawda?
Babciu,
bo
rodzino,
cała rodzina w te zaangażowana.
Muszę też powiedzieć, że rodzina bardzo często jest tak przestraszona sytuacją, że bardzo jest jej trudno włączyć się w ten...
Co pan by poradził rodzicom, rodzinom, krewnym takich właśnie osób, które wychowują dzieci przewlekle chore, dzieci czasami, które właśnie sprawiają... problemy takie wychowawcze, zachowują się, tak jak pani Joanna tutaj wspomniała, nieadekwatnie do sytuacji i tak dalej. I to powoduje pewnie w otoczeniu taki trochę lęk, że on jest nieobliczalny, ten dzieciak, prawda, ten nastolatek. Co on może zrobić? Jak taka rodzina powinna się w ogóle zachować? Czy można w jakiś sposób, nie wiem, nie reagować na przykład na takie zachowania, rozmawiać, próbować nawiązać kontakt? Co pan by polecił tak z życia, z własnego doświadczenia?
No właśnie, to tu nie ma odpowiedzi. Tu nie ma odpowiedzi, ponieważ jak mówimy o dzieciach przewlekle chorych i chorobach, które im towarzyszą, to dziś akurat jest przykład autyzmu czy Aspergera konkretnie, który funkcjonuje dość wysoko w społeczeństwie i można mocno pracować nad tym, żeby funkcjonował jeszcze mocniej.
Tak, a powiedzmy, co to jest zespół Aspergera, bo może nie wszyscy wiedzą. To znaczy, że dziecko w jaki sposób się może zachować?
Zespół Aspergera jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W przypadku tutaj syna jest wysokofunkcjonującym, czyli właściwie patrząc na niego, można powiedzieć, że zwykły, normalny nastolatek.
Ale co on robi takiego, że...
Nie rozumie pewnych, znaczy tak, jego zachowania bywają nieadekwatne do sytuacji.
Tak, bo nam się kojarzy zespół Aspergera z takimi zachowaniami, na przykład ktoś przeklina nagle, tak?
Tak.
Nagle wyrywa mu się w różnych sytuacjach dziwnych, słowa wyrywają się niecenzuralne na przykład i powodują szok w otoczeniu,
tak,
prawda?
Nie rozumie metafor, przenośni. Wszystko traktuje bardzo dosłownie, kiedy trzeba powiedzieć, nie idź tam, bo jest niebezpiecznie. Dla dzieciaka z Aspergerem po prostu to nie znaczy nic. Nie idź tam, bo ugryzie ci pies. Nie idź tam, bo złamisz nogę. To jest dla niego komunikat jasny. Tak. Jasny, czytelny komunikat.
Nie zrozumie, jak powiem, że ktoś się gdzieś czuje jak ryba w wodzie, tak?
Dokładnie, nie zrozumie.
Ale jest dzieckiem, które radzi sobie, mimo wszystko radzi sobie dość dobrze. A ja chciałem dziś powiedzieć o tych dzieciach też, o tych dzieciach, których nie widzimy. To znaczy często wiemy, że urodziło się gdzieś dziecko, często wiemy, że pewnie dorosło, bo pewnie dziś licząc ma pewnie jakieś 14-15 lat, ale go nie widzimy albo domyślamy się, że tam w domu jest, bo siostra mówi koleżankom, że tam ma brata takiego chorego. I tu chciałem powiedzieć, jako pedagog społeczny tak trochę wołam, żeby widzieć te rodziny, żeby ta społeczność lokalna, czyli sąsiad, czyli
nawet rodzina dalsza, tak?
Dalsza rodzina. To, tu poruszyła pani ten temat wcześniej. Rodzina jest przestraszona, ale potrzebuje jasnych komunikatów. To taka prośba do rodziców dzieci przewlekle chorych. Jasno komunikować, czego potrzebujemy, jakiej pomocy potrzebujemy. Jak się obrażą, to się obrażą, ale
może pomogą, może znajdą...
Ale będą wiedzieli przynajmniej, tak, o co naprawdę chodzi, bo bardzo często w tych sytuacjach po prostu rodzina nie wie, jak
wycofuje
pomóc.
Się
wycofuje
na też...
się, tak, tak, bo nie wie, jak pomóc. Mhm. I to jest bardzo dobre, jasne, twarde wskazówki, jak pomagać, czego potrzebujemy. To jedna rzecz, ale też... Cała ta system, który powinien, system szybkiego wsparcia.
No ale to interwencja. Będziemy za chwilkę rozmawiać, tak, jeszcze na temat,
dobrze,
systemu. Ja chciałam poruszyć jeszcze taki temat związany z wychowaniem dzieci zdrowych razem z tymi dziećmi, które właśnie te dysfunkcje mają, albo mają przewlekłą chorobę, albo właśnie jakieś zaburzenia typu autyzm, o którym tutaj rozmawiamy. Czy w tych dzieciach zdrowych nie wywołuje czasem ta uwaga, którą poświęcamy choremu dziecku, jakiejś złości, zazdrości, na pewno wywołuje, prawda? Bo pani Joanna tutaj wzdycha pewnie już znam odpowiedź, ale czy rodzice mogą temu jakoś, czy jest jakiś sposób na to, żeby temu zapobiec? Nie wiem, może pan, panie Andrzeju, by
tak,
coś poradził?
Jednym słowem powiem tak. I powiem, że tak samo dzieje się, kiedy rodzi się małe, zdrowe dziecko w normalnej rodzinie. Jedyna różnica jest taka, że rodzice bardzo często żyją wokół tej choroby i planują cały Boży Dzień wokół tej choroby. Jadą do rehabilitanta, jadą do specjalisty i tak dalej, i tak dalej. I tu nadzieja jest zawsze właśnie w takim, nawet pół godziny poświęcone takie tylko i wyłącznie dziecku zdrowemu, ale poświęcone tylko i wyłącznie jemu, daje tę gwarancję, że to dziecko nie będzie obciążone tym, że jest niepotrzebne właściwie to, po co ono jest.
Może tutaj jest właśnie miejsce dla tych babć, dla tych cioć, znajomych, koleżanek, przyjaciółek, żeby w tym czasie, kiedy mama musi jechać właśnie na rehabilitację, odciążyć
tak,
i zająć
ale
się tym
zachęcam
drugim
jednak
dzieckiem.
Do tego, żeby rodzice mieli ten
tak,
czas.
Tak,
żeby
no to
mieli
wiadomo.
To lepiej, żeby tym babcia, dziadek zajęli się tym dzieckiem chorym w tym czasie. W jakikolwiek bądź sposób. Ale żeby rodzic miał czas też dla tego drugiego dziecka. Poza tym, żeby budować relacje pomiędzy dziećmi. To też jest bardzo istotne. One doskonale rozumieją sytuację, jeżeli się te sytuacje też przedstawi jasno. No i to jest ten wczesny etap, bo ja mam te doświadczenie 5-10 lat. Moje dzieci mają tyle. I jakoś musiały sobie właśnie poradzić w sytuacji trudnej. U Asi to wygląda już właśnie na poziomie nastoletnim. To jest, myślę, że ciekawe
tak,
twoje doświadczenie.
U mnie tutaj już na pewno dużo dłużej trwa ten proces właściwie, bo to cały czas jest proces. My właściwie i uczymy się siebie nawzajem. Każdy dzień jest inny. W każdym momencie naszego życia zmieniają się nasze potrzeby i oczekiwania. Nas jako rodziny, nas jako odrębnej jednostki każdego z nas. I myślę, że to, co jest niezwykle cenne, co już wcześniej zostało wspomniane, niezwykle ważne, w przypadku każdej rodziny, która boryka się z jakimkolwiek niepełnosprawnością, jest właśnie to wsparcie. Wsparcie szkoły, wsparcie przyjaciół, znajomych, rodziny, wsparcie każdej osoby, która po prostu z nami jest. Bo najważniejsze jest, żeby nam towarzyszyć. Towarzyszyć nam, bo wtedy to po prostu...
Jest łatwiej po prostu z tym wszystkim sobie poradzić, prawda? Kiedy ma się wsparcie, to...
Jest łatwiej.
Musi działać jakaś grupa wsparcia gdzieś w okolicy. A chciałam panią zapytać, pani Joanno, jak pani sobie radzi z rozmowami z córką? Bo wspominała pani, że stara się pani z Nikolą rozmawiać na ten temat, ale czy w nastoletniej dziewczynie, która ma niepełnosprawnego brata, łatwo jest zaszczepić taki gen opieki, żeby ona miała takie poczucie trochę zaopiekowania, że ja muszę się moim bratem zaopiekować, że muszę stanąć w jego obronie. Jeśli ktoś będzie robił mu krzywdę, śmiał się z niego, przedrzeźniał go, to ona po prostu, mówiła pani, że w tym wieku nastu lat to jest taki właśnie wstyd, że ten brat to obciach, tak, robi.
Tak.
Ale myśli pani, że to się może zmienić? Jak pani pracuje nad córką, nad jej właśnie takim tym genem opiekuńczości?
Ja powiem to tak, w drugą stronę. Ja pracuję nad tym, żeby moja córka nie czuła się obciążona swoim bratem.
Ja się z tym zgadzam, zupełnie, żeby pracować w tę stronę.
W tą stronę.
Tak, tak.
Dlaczego? Dlatego, że jakby...
To my rodzice jesteśmy za to odpowiedzialni.
Mam takie poczucie, że w każdej rodzinie, kiedy jest niepełnosprawne dziecko, które wymaga wsparcia i opieki, to drugie, to rodzeństwo tego dziecka jakby automatycznie ma gdzieś z tyłu głowy, że ono musi go wesprzeć, bo jest słabsze.
Czyli tego nie trzeba, to jest po prostu jakby dane
tak,
z natury. Tak?
A wręcz w drugą stronę, żeby starać się odciążać te dzieci, żeby nie budować w nich takiego poczucia
odpowiedzialności.
Dlaczego? Dlatego, że poczucie obowiązku wrodzi w nas wrogość i niechęć. Jeżeli coś musimy robić na siłę, no nikomu nie sprawia to przyjemności.
I ta poprawa relacji między rodzeństwem polega na tym, żeby nie jednak
żeby traktować każdy z dzieci jako odrębną jednostkę, jako, że ty masz swoje potrzeby, mam dla ciebie czas, twój brat ma swoje potrzeby, mam dla niego czas. Jesteśmy rodziną, ale każdy z nas ma swój świat, ma swoje potrzeby i swoje oczekiwania i
Czy pan by poradził na przykład rodzicom organizowanie jakichś takich spotkań dla niepełnosprawnego dziecka z rówieśnikami?
Znaczy ja w ogóle...
Żeby na przykład, powiedzmy, to dziecko miało kontakt z innymi i szukać takich kontaktu, czy po prostu to się powinno jakoś samo dziać?
Nie, na pewno musimy temu w tej wczesnej, kiedy dziecko jest małe, na pewno trzeba temu pomóc, bo dziecko bardzo często przebywa dużo w szpitalu, tak naprawdę dorośli są jego otoczeniem, więc na pewno w tym dużo pracy wymaga to od dorosłych, od nas rodziców, ale przede wszystkim wyposażałbym i pomagał właśnie w tym wczesnym etapie rodziców w narzędzia takie pomocne do tego, żeby przygotować się do czasu okresu dojrzewania tego dziecka.
I co to za narzędzie?
No głównie jednak tu kłaniałbym się w stronę psychologów, czyli wizyt u psychologa, spotkań, grup wsparcia, wszelakich grup wsparcia. Szczególnie dobrze, jeżeli to są grupy wsparcia skierowane konkretnie do nie wiem, grupa ludzi, którzy mają dzieci chore z zespołem Downa, żeby jednak ukierunkować też swoje działania i wiedzieć mniej więcej,
no właśnie,
robić.
Tu doszliśmy do tego, co już trochę nam się zajawiło na początku naszej rozmowy, czyli tej pomocy, jaką można uzyskać. Czy pomoc państwa, pomoc samorządów jest adekwatna do potrzeb? Chyba nie, prawda?
No nie miałem opowiadać historii, ale szybko powiem, że 8 lat temu czuliśmy, że musimy pomóc rodzicom, którzy mają dzieci przewlekle chore w obszarze żywienia alternatywnego. Chodziło o dożylne, dojelitowe podaż jedzenia. I zbudowaliśmy Fundację Rzec Pompą po to właśnie, żeby rodzice wspólnie, żebyśmy wspólnie mogli nad tym popracować. I myślę, że tak, namawiam do tego. Systemowo jeszcze nie wygląda to najlepiej. Ja nie chcę
Ale powiedzmy może, bo mamy mało czasu. Tak. Na co mogą liczyć rodzice ze strony takich organizacji, jak właśnie państwa fundacja? Rozumiem, że właściwie to sami muszą sobie pomóc i sami sobie taką fundację założyć.
Muszą ją znaleźć,
bo
czasem jest
już, tak?
Znaleźć. Jeżeli nie, to założyć. Ale myślę też, że jak już ją znajdą, to znajdą tam też odpowiedzi i wskazówki, bo nie zawsze znajdą odpowiedzi na chorobę, ale myślę, że znajdą wskazówki, gdzie powinni się znaleźć, żeby rozwiązać problemy, bo ci rodzice, którzy się łączą i ze sobą współpracują, naprawdę dobrze to wiedzą. Są specjalistami.
Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Pani Joannie życzę wytrwałości w wychowywaniu dwójki dzieci. Dziękuję bardzo, a naszymi gośćmi byli pani Joanna Cichocka, mama dwójki nastolatków, autystycznego syna i zdrowej córy. No i pan Andrzej Stawicki, prezes Fundacji Żyć z Pompą. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję.
Do usłyszenia za tydzień. I Anna Matuszewska.